Maciej Korzuszek, dziennikarz, publicysta związany m.in. z Gazetą Polską, specjalizujący się w tematach amerykańskich. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
W Nowym Jorku rozpoczął się pierwszy w historii proces byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Mowa oczywiście o Donaldzie Trumpie. Proces kryminalny, co warto dodać. Jakie zarzuty stawia się Donaldowi Trumpowi?
Zarzuty są takie dziwne są te zarzuty. Oficjalnie pierwszy przepis, który złamał rzeczywiście, na to wygląda Donald Trump, to jest złe zaksięgowanie pewnych operacji finansowych, które prowadziła jego firma. Tutaj trochę upraszczająco się mówi, że to chodzi o płatności dla gwiazdy filmów dla dorosłych Stormy Daniels, natomiast to były tak naprawdę zwrot za wypłacenie pieniędzy Stormy Daniels Michaelowi Cohenowi, który był prawnikiem Donalda Trumpa. Natomiast no, cała operacja prawnicza, bo jest to sprawa, z którą różni demokratyczni prokuratorzy się mierzyli i stwierdzali, że tutaj do żadnego przestępstwa nie doszło poważnego. Zresztą samo złe wypełnienie księgowości jest traktowane w prawie nowojorskim jako wykroczenie, a nie przestępstwo. Natomiast Alvin Bragg, czyli prokurator z Manhattanu, stwierdził, że on dopadnie Trumpa i on będzie właśnie tym, który dopadnie Trumpa. Stawka jest wysoka, bo oczywiście taka osoba staje się wtedy gwiazdą mediów i zrobił z tego no właśnie wykroczenia, które normalnie by nie było ścigane, zrobił przestępstwo, twierdząc, że to wykroczenie, czyli to złe wypełnienie tej księgowości służyło temu, żeby wpłynąć na wynik wyborów w 2019 roku, czyli jest to przestępstwo federalne wpływu właśnie na wybory. Z tym, że oczywiście problem jest tutaj szereg problemów takich prawniczych. Alvin Bragg nie ma jurysdykcji do tego, żeby być egzekutorem prawa federalnego, prawa wyborczego, a dwie instytucje, które mają tą jurysdykcję, czyli Departament Sprawiedliwości i FEC, czyli Federal Election Commission, nie wszczęły w tej sprawie śledztwa w sprawie tego, czy Donald Trump w jakiś sposób wpływał na wynik wyborów. A żeby sprawa była jeszcze no, taka śmieszniejsza albo kuriozalna, te rachunki za tę płatność zostały wystawione w roku 2017 przez Trump Organization, czyli w roku, kiedy już Donald Trump był prezydentem, więc nie tylko jakby, jeżeli ktoś wierzy w całą tę taką skomplikowaną piętrową konstrukcję, a wiadomo, jak konstrukcja jest piętrowa, to wystarczy wyjęcie z niej jednego elementu, żeby wszystko się zawaliło jak domek z kart, no to po pierwsze to Trump jest ścigany za przestępstwo w pewnym sensie, którego nie popełnił w jurysdykcji prokuratora Alvina Bragga, a po drugie, że za przestępstwo, które podpełnił niejako ex post hoc, czy jak to się tam mówi, to znaczy, że no niejako po tym, jak już został prezydentem, to próbował wpłynąć na wybory, które już odbyły się w przeszłości. Natomiast istota jakby nie sprowadza się do tej argumentacji prawnej, bo ona została przez tę część wymiaru sprawiedliwości, która jest wierna demokratom, jakby no, tak chyba pominięta, bo najważniejsza jest tutaj polityczna. No, Donald Trump, sędzia Merchant, który prowadzi tę sprawę na Manhattanie, wymaga od Donalda Trumpa 100% obecności na wszystkich rozprawach, co oznacza, że w momencie, kiedy de facto rozpoczyna się już kampania prezydencka, Donald Trump musi przebywać tak naprawdę w Nowym Jorku, no chyba, że chciałby gdzieś szybkim samolotem polecieć w jakieś miejsce na wiec, no ale mógłby to robić dopiero po 18 i jeszcze wracając na salę sądową w poranku następnego dnia. No, więc to jest najistotniejsze. Mamy taką atmosferę, niezależnie od tego, co myślą amerykańscy komentatorzy i prawnicy o Donaldzie Trumpie, to ta sprawa jest niezwykle słaba po prostu. Zawsze tak była opisywana. Natomiast paradoks tych różnych problemów prawnych Donalda Trumpa polega na tym, że akurat w tej sprawie udało się doprowadzić do procesu przez no, tak naprawdę przypadek taki proceduralny, bo akurat tutaj to było możliwe. I Alvin Bragg razem z sędzią postanowili to zrobić. No i z tym właściwie mamy do czynienia w tej chwili.
Z tym właściwie mamy do czynienia, a mnie bardzo ciekawi, ciekawi, jak w ogóle Donald Trump postrzegany jest przez Amerykanki. Czy mamy takie informacje, bo no, część tutaj komentatorów politycznych wskazuje, że Amerykanki mogą pogrążyć Donalda Trumpa, że nie jest on najbardziej lubiany, no i to też ma oczywiście w związek z tymi, nie wiem, seks-skandalami, jeżeli tak możemy o tym mówić, albo fałszywymi oskarżeniami, no bo tego nie wiemy.
Znaczy, no jest część oskarżeń, która jest no, nieudowodniona. To jakby chociażby w tej sprawie z panią E. Jean Carroll, którą też troszeczkę, no tak upraszczająco można powiedzieć, że Trump został skazany za jakieś molestowanie seksualne, co nie jest faktem. Został uznany odpowiedzialny za zniesławienie tej pani, którą rzekomo miał w jakimś tam przebieralni molestować. Natomiast no, też prawda jest taka, że no, jak pamiętamy wybory w 2015 roku i 2016 i słynną taśmę Access Hollywood, kiedy Trump tłumaczył, co on robi kobietom, jak one reagują na to, że ktoś jest celebrytą i tak dalej. No i to jakby to miało zniszczyć jego wizerunek. Natomiast no, jak się patrzy na amerykańską politykę, no to jest tak, że kobiety wydaje mi się, tak jak w Polsce chyba i wszędzie, no, mają też jakby myślą za siebie i nie wszystkie reagują na takie zawołanie, no on nie szanuje kobiet, to ty nigdy nie powinnaś na niego głosować, i patrzą też na jego poglądy w innych sprawach. A zresztą te kobiety, które no, są jakby skłonne słuchać takich przepisów, kogo skancelować, tych liberalnych mediów, no często i tak już by nigdy na Donalda Trumpa nie zagłosowały, więc takie sprawy obyczajowe wydaje mi się są drugorzędne. To, co może bardzo dużą rolę odgrywać, bo mówi się przecież o tym, jeżeli się analizuje poważnie wybory w 2020 roku, no to mówi się, że te suburban moms, prawda, czyli te mamy z przedmieść nie zagłosowały na Trumpa, jakby odwróciły się pomiędzy rokiem 2016-2020 od niego. I to są też często wyborczyni i generalnie wyborcy, których Trump będzie potrzebował, bardziej centrowi. I na przykład wypowiedzi, czy próba odniesienia, czy wyrobienia jakiegoś stanowiska, bo tutaj mamy też takie trochę miotanie się od ściany do ściany w sprawie aborcji, jest próbą też sięgnięcia po te głosy kobiet. Tak, no generalnie, ja już w tej chwili nie pamiętam dokładnie tych statystyk z 2020. Więcej kobiet oczywiście głosuje na Joe Bidena. Joe Biden, jednym z głównych wektorów tej kampanii, będzie starał się uczynić aborcję. No ale też Amerykanie nie są tak do końca, wydaje mi się, no to jakby absurd, no czy absurd, no może kuriozalność tej sytuacji też polega trochę na tym, że to ostatecznie według obecnej jurysprudencji, czyli po decyzji w sprawie Dobbs, to jest decyzja głównie legislatur stanowych i ewentualnie gubernatorów, czy w danym stanie aborcja jest dopuszczalna, do jakiego tygodnia, na jakich warunkach i tak dalej, a wybór prezydenta ma to na to wpływ niewielki. No ale to oczywiście to ma Bidenowi służyć, mówienie o aborcji, mobilizacji swojej bazy wokół jakichś takich wartości, że my jesteśmy liberalni, otwarci, my kobietom nie nakazujemy nic. No, znamy tą narrację doskonale z Polski, więc nie ma sensu powtarzać jej, tych wszystkich nut z tej partytury, nie odgrywać teraz dla naszych słuchaczy. Ale tak jak powiedziałem, mi się wydaje, że no dla wielu, moim zdaniem, no, są kobiety, to jest bardzo zróżnicowana po prostu grupa wyborców, więc są kobiety, którym będzie się podobała na przykład wizja polityki międzynarodowej Donalda Trumpa, a nie zwrócą uwagę na jego słowa na temat aborcji, albo też są, przecież jest mnóstwo kobiet, które mają konserwatywne, no, takie powiedzielibyśmy chrześcijańskie poglądy na temat aborcji. W Stanach Zjednoczonych to jest ciągle bardzo mocna grupa wyborców.
To prawda i są też pewnie takie, które uznają, że Donald Trump jest szowinistą i po prostu na niego nie zagłosują, i to na pewno jest bardzo zróżnicowana grupa. Jak będzie, te statystyki no, poznamy za kilka miesięcy. Jeszcze na moment wróćmy do sprawy odblokowania pakietu pomocowego dla Ukrainy. Jaki tutaj komentarz?
No oczywiście w Polsce to troszeczkę zostało, wpadliśmy w taką dyskusję, czy to Andrzej Duda sprawił, czy nie sprawił, czy też jak sądzi Paweł Kowal, no to już się poruszamy w oparach absurdu naprawdę, że to Donald Tweet swoim tweetem, zresztą obrażającym nie republikanów w izbie, ani nie speakera Mike'a Johnsona, tylko chodzi o tweet, w którym Donald Tusk mówił: wstydźcie się, Ronald Reagan by się przewracał w grobie i tak dalej, do republikańskich senatorów, którzy kilka dni potem, nie zwracając uwagi, mówiąc szczerze, na tego tweeta, zresztą ten pakiet trochę w innej wersji przegłosowali. Wydaje mi się, że nastąpiło coś ważnego bardzo, Andrzej Duda, znaczy ja bym powiedział tak, spróbując rozstrzygnąć ten problem. Jeżeli któryś z polskich polityków miał jakikolwiek wpływ na to, co się wydarzyło, to był to prezydent Andrzej Duda, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jaki procentowy był udział tego? No tak, gdyby Donald Trump podejmował decyzję na temat tego, czy odblokować te pieniądze dla Ukrainy, czy nie, na podstawie tylko rozmowy z prezydentem Polski, no to by się nie nadawał na prezydenta USA, no bo żaden przywódca państwowy nie powinien się kierować interesami innych państw. Natomiast no, z tego, co ja wiem, no to ta rozmowa była bardzo dobra i miała wpływ na także Donalda Trumpa, który, pamiętajmy, no to też ma znaczenie, spotykał się chociażby z Wiktorem Orbanem w ostatnim czasie, a Wiktor Orban ma chyba jeszcze bardziej skrajne, takie prorosyjskie, byśmy już powiedzieli, stanowisko, jeżeli chodzi o Ukrainę i w pewnym sensie powtarza wiele z tych tez, które pojawiły się chociażby w tym wywiadzie Putina z Tuckerem Carlsonem. Natomiast jakby dlaczego to jest oczywiste dla mnie, że tak się stało? No, kluczową postacią, która podjęła tutaj decyzję, która może go ciągle, chociaż wydaje się, że ta perspektywa się oddala, że Mike Johnson, czyli Speaker Izby Reprezentantów, przez to, że tę decyzję o poddaniu tej ustawy pod głosowanie, czy tego pakietu ustaw tak naprawdę pod głosowanie, zaryzykował i z takimi groźbami wchodził do tej gry, że zostanie odwołany tak, jak został odwołany Kevin McCarthy, czyli jego poprzednik, także republikanin. On powiedział, że on postanowił zrobić to, co należy zrobić, nie zważając za bardzo na swoją przyszłość polityczną. Ja moim zdaniem on ciągle może na tym skorzystać. Natomiast no Mike Johnson to jest człowiek, który nie jest po tej stronie takiej izolacjonistycznej. To słychać w jego także poprzednich wypowiedziach, nawet z czasu, kiedy nie był speakerem. Natomiast no, to jest człowiek, który został wybrany na speakera ze zgodą tej grupy MAGA, czyli tych ludzi, którzy siebie sami określają, jako że są najbliżej Donalda Trumpa. I wydaje się, że kluczowa motywacja Mike'a Johnsona do tego, żeby tę odwagę w sobie znaleźć, żeby ten pakiet pod głosowanie poddać, polegała na tym, że Donald Trump obiecał mu, że zainterweniuje u takich ludzi jak Marjorie Taylor Greene, która groziła właśnie tym złożeniem tego wniosku o odwołanie, że on ją jakby troszeczkę powściągnie w tej sprawie. I zresztą Trump nie mówił, że to bardzo dobrze, że ten pakiet przeszedł, ale Mike'a Johnsona osobiście bronił już po przegłosowaniu tej ustawy. Więc to mamy bardzo ciekawą rozgrywkę. No i więc na pewno wola Donalda Trumpa była tutaj kluczowa. A to, co powiedział Paweł Kowal, czyli że to była jakaś mobilizacja państw norweskich i bałtyckich, no to naprawdę ma niewielkie znaczenie, jeżeli w ogóle o czymś takim możemy mówić, bo po pierwsze Donald Trump nigdy nie podjął decyzji dlatego, że go Europa mówi, że wstydź się, a że bo Donald Tusk mu mówi wstydź się, bo jemu mówią wstydź się mniej więcej od roku 2015 i to ma na niego średni wpływ i to jest jedna z jego sił politycznych. A po drugie, no te głosy demokratów to było od początku wiadomo, że one już tam są, więc tu nie, strona liberalna nie miała żadnej mobilizacji do robienia, bo układ głosów był znany. Jedyna przeszkoda to było to, że ten pakiet tkwił w tej izbowej, nazwijmy to tak, zamrażarce.
I tutaj, panie redaktorze, stawiamy kropkę. Maciej Kożuszek, dziennikarz, publicysta Gazety Polskiej, zajmujący się sprawami amerykańskimi, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.